Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Zaczynamy od dobrej informacji dla rodziców dzieci z rdzeniowym zanikiem mięśni SMA.
200 dzieci z SMA ma szansę na bardzo nowatorskie podejście do rehabilitacji.
Rusza program darmowej rehabilitacji dla takich pacjentów w szpitalu imienia Degi w Poznaniu. Kwalifikacje chorych zaplanowano na przełom września i października. Zawał serca zmienia życie każdego człowieka.
Zawał dewastuje nie tylko serce, dewastuje całego człowieka w każdej sferze jego funkcjonowania: duchowej, fizycznej, psychicznej, intelektualnej, mentalnej itd.
Dlatego tak ważna jest rehabilitacja kardiologiczna. Ruszyła kampania, która ma skłonić chorych do zadbania o siebie. Pierwsze osoby już z tego skorzystały, teraz szanse będą miały kolejne.
Jest to nowy program, który zawiera te procedury, które nie są przez nikogo finansowane, bo NFZ nie finansuje tych procedur. Można powiedzieć, aż 24 osoby uzyskały taką możliwość.
Poznań pomaga osobom chorym na raka, które w przyszłości chcą mieć dzieci. Na koniec zapytamy, co stanie się z budynkami po szpitalu Przemienienia Pańskiego w Poznaniu. Chce je wykorzystać działające po sąsiedzku Wielkopolskie Centrum Onkologii.
Ta tradycja, 200-letnia tradycja tego szpitala byłaby utrzymana. No i wydaje mi się, że to jest znakomite rozwiązanie.
Budynki będą wolne, bo szpital uniwersytecki przeniesie się z tego miejsca do nowych obiektów, które powstają na Grunwaldzie. Zapraszamy na pół godziny z Wielkopolską Medycyną.
O choroba! Jak to się leczy?
Pierwszy na świecie złoty standard rehabilitacji pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni SMA powstanie w Poznaniu. Opracują go lekarze i naukowcy ze szpitala imienia Degi. Placówka dostała na ten cel ponad 22 miliony złotych z Agencji Badań Medycznych.
Chodzi głównie o dzieci, które dostają najnowocześniejsze leki zatrzymujące chorobę, ale cały czas potrzebują rehabilitacji. Są też pacjenci, którzy z nowoczesnej terapii mogą skorzystać dopiero teraz, kiedy choroba się już rozwinęła. Lekarze w rehabilitacji chorych z SMA chcą wykorzystać roboty.
Nie ma na świecie ogólnie przyjętego systemu rehabilitacji osób chorych na SMA.
Mówi dyrektor szpitala imienia Degi Przemysław Daroszewski.
Nie ma takiego czegoś. W związku z tym my będziemy rehabilitowali dzieci, to jest jedna część, to jest pacjentów od 0 do 21, ale z drugiej strony staramy się, żebyśmy stworzyli jakiś wzorzec rehabilitacji. Przede wszystkim będą rehabilitowane oczywiście osoby, które są poddane leczeniu.
Od 2019 roku chorzy na SMA, nie tylko dzieci, mają dostęp do najnowszych terapii refundowanych przez NFZ.
Mamy w tej chwili objętych blisko 1000 osób tą terapią.
Minister zdrowia Adam Niedzielski.
Nusinersen jest oferowany bez granicy wiekowej, czyli dostają go również dorośli, którzy wcześniej nie mieli żadnych szans na terapię. Ten lek nie tylko zatrzymuje postęp choroby, ale widać pewien regres choroby związany chociażby z przywracaniem takich funkcjonalności, które pozwalają samodzielnie jeść, samodzielnie funkcjonować dzieciom czy osobom, które już niestety nie miały takich możliwości. Rok temu wprowadziliśmy kolejną terapię, to jest ten najdroższy lek na świecie.
Z tej terapii skorzystało do tej pory 16 dzieci. Mimo nowoczesnego leczenia chorzy na SMA cały czas potrzebują rehabilitacji.
200 dzieci z SMA ma szansę na bardzo nowatorskie podejście do rehabilitacji.
Wiceprezes Agencji Badań Medycznych Rafał Staszewski.
Ten typ rehabilitacji nie jest realizowany nigdzie na świecie.
Teraz usprawniając te dzieci, lekarze i naukowcy opracują najlepszy możliwy model rehabilitacji.
Absolutnie powstanie złoty standard, który będzie mógł być rozpropagowany i to jest jedna z tych korzyści, ale druga to jest taka bardzo wymierna, czyli te osoby otrzymują tak naprawdę bezpłatne turnusy rehabilitacyjne, podczas których weryfikujemy określoną metodę rehabilitacji.
Kwalifikacja pacjentów do tej nowatorskiej rehabilitacji ruszy na przełomie września i października. Chorzy i ich rodziny o programie już wiedzą.
24 czerwca mieliśmy kolejny festyn w szpitalu. Leitmotywem był SMA. To było w sobotę. W związku z tym na tym festynie była pani prezes Fundacji SMA, rodzice z dziećmi chorymi na SMA, więc oni wiedzą, że coś takiego się rozwija.
Szpital imienia Degi od dłuższego czasu na specjalnych turnusach rehabilituje już dzieci z porażeniem mózgowym. W ich przypadku placówka po raz pierwszy zaczęła wykorzystywać najnowocześniejszy sprzęt, między innymi egzoszkielety. I tu ma być podobnie.
To jest metoda wspomagana robotycznie, czyli poza zajęciami z fizjoterapeutami dołączamy elementy robotyki i to powoduje tą innowacyjność w obszarze rehabilitacji.
Sama rehabilitacja jest naprawdę bardzo ciężka dla pacjenta i dlatego ta rehabilitacja wspomagana jest przez komputery, poprzez gry. Ciężko rehabilituje się dziecko i na ekranie na przykład ma grę komputerową. Gra komputerowa polega na tym, że on idąc zdobywa jakieś punkty. A jak idzie? Bo mu ten lokomat kieruje, prostuje. Tu będzie taka sama ścieżka.
To jest projekt badawczy, ale Agencja Badań Medycznych realizuje badania nie tylko dla samego zwiększenia wiedzy naukowej, ale także po to, by polscy pacjenci mieli realną korzyść. To jest taki przykład projektu. Weryfikujemy jego efekty kliniczne. Wiemy, że on już dzisiaj działa, bo to było jednym z elementów, żebyśmy mogli przejść chociażby przez zgodę Komisji Bioetycznej. Natomiast grant, który przyznała Agencja Badań Medycznych, umożliwi bardzo naukowe, metodologiczne podejście do weryfikacji nowej metody rehabilitacji dzieci z SMA w Polsce.
Ta kwota, którą Państwo dajecie, na co pozwoli? Jakiś nowy sprzęt będzie kupowany, czy to jest tylko na badanie konkretnie?
Nie, to jest kwota, która umożliwia realizację tak naprawdę całego projektu. Od zakupu sprzętu, czy wynajęcia sprzętu, bo to są różne modele, które dopuszczamy, poprzez opłacenie specjalistów, poprzez opłacenie turnusów pobytowych. Tak naprawdę rodzice i dzieci nie ponoszą żadnego kosztu, czyli zapewniamy w ramach tego grantu świadczenie usług zdrowotnych, ale drugą bardzo ważną rzeczą jest, to jest zapewnienie środków na całą realizację ewaluacji naukowej, czyli specjalistyczne opracowania, weryfikacje wyników, publikacje wyników, czyli absolutnie 100% realizacji kosztów grantu jest zapewniane przez Agencję Badań Medycznych. W ramach podpisanego grantu z Agencją Badań Medycznych od października rusza realizacja projektu. Projekt realizowany przez 3 lata w obszarze klinicznym, także absolutnie myślę, że duża część chorych osób będzie mogła skorzystać z tego programu.
I rozumiem, dzieci z całej Polski, tak?
Absolutnie nie ma ograniczenia do Wielkopolski. Agencja Badań Medycznych finansuje świadczenie niezależnie od położenia geograficznego.
Będą nowe urządzenia, będzie nowe miejsce. Projekt jest nowy od początku.
Akcja profilaktyka.
Już niewielkie zmiany wprowadzone w codziennym życiu mogą znacznie poprawić kondycję naszego serca. Z badań wynika, że u sercowców przejście na dietę śródziemnomorską o 70% zmniejszyło ryzyko ponownego zawału serca.
Kardiolodzy rozpoczęli kampanię Akcja Kardioprotekcja i apelują, byśmy opieką objęli nasze serca. Dlaczego teraz? Czy tak kiepsko jest z sercami Polaków? O tym rozmawiam z profesorem Ryszardem Piotrowiczem, konsultantem Narodowego Instytutu Kardiologicznego, wykładowcą Wyższej Szkoły Rehabilitacji.
Śmiertelność z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego zabiera najwięcej ofiar spośród wszystkich innych chorób, nawet niestety przewyższa śmiertelność z powodu chorób nowotworowych. A jest dużo do zrobienia w tym przedmiocie i bardzo dużo zależy od samych pacjentów, którzy najlepiej, żeby nie stali się pacjentami, czyli żeby wprowadzili prewencję pierwotną, czyli to są wszystkie działania, które prowadzą do zapobiegania wystąpienia incydentów sercowych, w tym najczęściej to jest zawał, ale nie tylko, bo myślimy o nadciśnieniu i tak dalej, i tak dalej. No a już jak mają ten zawał, no to trzeba robić wszystko, żeby on się nie powtórzył.
Teraz jest tak, że właściwie jak ktoś przeszedł zawał, to właściwie już się, często tak się zdarza, mało się rusza, bardzo dba o siebie, żeby absolutnie nie było żadnej zadyszki. Pan tutaj jest ekspertem w tej kampanii, który zajmuje się na co dzień też rehabilitacją kardiologiczną i wręcz odwrotnie, pan namawia do tego, żeby z powrotem wrócić na normalne tryby.
Tak, zdecydowanie tak, ale musi to być przemyślane, zindywidualizowane, czyli dostosowane do każdego pacjenta po zawale w sposób bardzo personalny i wtedy dopiero możemy wdrożyć postępowanie, które nazywamy kompleksową rehabilitacją kardiologiczną.
To proszę wytłumaczyć. Właśnie
dlaczego kompleksowa i co to jest rehabilitacja kardiologiczna. Są takie dwa magiczne łacińskie słowa. Re, znów na nowo, habilis, sprawny, gotowy do działania. I to jest rehabilitacja. I każda rehabilitacja, nie tylko w przypadku chorób sercowo-naczyniowych, dąży do tego, żeby przywrócić re, znów na nowo, habilis, do pacjenta, do aktywności, ale uwaga, nie tylko fizycznej, ale psychicznej, do aktywności w życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym, społecznym i tak dalej. Czyli musimy spojrzeć na pacjenta naszego jako na całość, która jest całością jego organizmu. Myślimy tu o sercu, nie tylko, jego psychiki, jego relacji społecznych, rodzinnych, osobistych i tak dalej. Czyli to jest kompleksowe podejście do pacjenta. Bo jeszcze dodam takie zdanie, że zawał dewastuje nie tylko serce, dewastuje całego człowieka w każdej sferze jego funkcjonowania, duchowej, fizycznej, psychicznej, intelektualnej, mentalnej i tak dalej. I po to jest kompleksowa rehabilitacja, żeby spróbować odwrócić te nieszczęścia, które dotknęły pacjenta w sposób bardzo indywidualny i spróbować zoptymalizować jego funkcjonowanie w rodzinie, społeczeństwie, zawodzie i tak dalej, i tak dalej.
W tej kampanii mówią Państwo właśnie o kompleksowej rehabilitacji, o wieloetapowej. To jakie to są etapy?
Rehabilitacja, ta, o której mówimy, to jest rehabilitacja drugiego etapu. To jest wczesna rehabilitacja kardiologiczna, którą należy rozpocząć możliwie jak najszybciej, a najpóźniej to po 2, 3, 4 tygodniach od momentu wyjścia z ostrego okresu zawału. I to jest etap drugi. Dlaczego to jest etap drugi? Bo w każdym, a myślę w większości szpitalów, już jest wdrażany w trakcie ostrej fazy etap pierwszy rehabilitacji, nawet na sali intensywnej terapii. Ale to nie jest przedmiotem naszych rozważań. My chcemy się zająć tym pacjentem, jak on już opuszcza szpital, żeby broń Boże nie poszedł sobie do domu, nie zadłużył się w odpoczynku, w lenistwie ruchowym, nie był jak ta filiżanka, że tak powiem, porcelanowa, której nie można dotknąć.
I żeby nie wrócił, tak, i żeby nie wrócił do swoich starych nawyków.
Tak, bo może w ten sposób wytłumaczę, co się stało. Otóż to, że zawał wystąpił, jest wynikiem miażdżycy. Miażdżyca jest chorobą ogólnoustrojową, która polega na tym, w uproszczeniu, że nasze naczynia, a myślimy w tym przypadku o naczyniach wieńcowych, się zwężają do krytycznego momentu i potem następuje wykrzepianie i zatkanie tego naczynia i zawał. I co robią nasi koledzy na salach intensywnej terapii, którzy leczą zawał bardzo dobrze w Polsce, na poziomie światowym, przetykają odpowiedzialne za zawał naczynie. Ale uwaga! Naczynia są piękne po tej interwencji, ale pacjent nadal jest chory na przewlekłą, postępującą chorobę, którą jest miażdżyca. Nadal istnieją przyczyny, które doprowadziły do tego, że to się stało. Nadal jest zagrożony następnym incydentem, a może nawet zgonem. I po to jest kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna, żeby do tego nie dopuścić.
W ramach akcji Kardioprotekcja na internetowej stronie kampanii kardioprotekcja.pl można znaleźć wiele ważnych informacji i porad zdrowotnych. Są także podcasty z kardiologami na temat prawidłowej rehabilitacji kardiologicznej i kardioprotekcji. A na początek warto zrobić dostępny na stronie kardiotest.
Magazyn na zdrowie.
Mam dziś 25 lat, połowę czekałam na najlepszy dzień w moim życiu. Miał mieć nieskończony smak, a on przefrunął jak ptak i tak odleciał w ukryciu. Tęsknię za śmiechem w te dni, za tańcem do Taylor Swift. Zacznijmy znów od początku. Magistera, potem ślub, Bon Iver śpiewał do snu. Chodź ze mną znów do początku. Wracam do tamtych lat, tam uciekał strach i wolno tak lśnimy jak diamentów blask. Wracam do tamtych lat, tam tak blisko gwiazd. I wolno tak lśnimy jak diamentów blask. Przyjaciół miałam ze stu i licząc, że wrócą tu, wyglądam wciąż przez firankę. Dziś znikam, gdy skromny tłum, angielskie wyjście jest cool i
magazyn Na Zdrowie.
Poznań przetarł szlaki. Jako pierwszy samorząd w Polsce od kilku lat finansuje program zabezpieczenia płodności u mieszkańców chorych onkologicznie. To szansa dla osób, którym choroba pokrzyżowała plany związane z założeniem rodziny.
Miejscy radni przyznali pieniądze na kontynuację tego programu, a także dwa inne, w tym jeden nowy dla seniorów. O szczegółach rozmawiam z Urszulą Piaszczyńską, kierownik Oddziału Zdrowia Publicznego Poznańskiego Wydziału Zdrowia.
Rzeczywiście w ubiegły piątek, 30 czerwca, Rada Miasta Poznania podjęła decyzję o kontynuowaniu tego programu przez kolejne 4 lata, czyli nowy program to będzie lata 2024-2027.
To jest program, który jako pierwszy Poznań zaczął realizować w skali całego kraju. Program z myślą o kobietach, które chorują onkologicznie.
Tak, jest to pierwszy taki program, który został wdrożony właśnie przez miasto Poznań. Dedykowany jest nie tylko kobietom, ale w ogóle kobietom i mężczyznom, osobom zamieszkującym w Poznaniu chorym onkologicznie, którzy są jeszcze w wieku prokreacyjnym, czyli w wieku 18-40 lat.
W ogóle skąd taki pomysł na taki właśnie program?
takie inicjatywy zostały zgłoszone. Zarówno mieliśmy informacje od samych mieszkańców, jak również tutaj od osób, które zajmują się leczeniem chorych onkologicznych, że jest to dosyć duży problem. Same leczenie chorych onkologicznych typu wdrożenie radioterapii czy chemioterapii może powodować skutki uboczne w postaci wysokiego ryzyka utraty płodności w przyszłości, a tym samym posiadania potomstwa po pozytywnym zakończeniu leczenia.
Osoby, które tutaj się zgłoszą do tego programu, co mają zagwarantowane, jeżeli przejdą kwalifikacje?
Jeżeli takie osoby przejdą pozytywnie kwalifikacje, zostaną uczestnikami tego programu, mają zagwarantowane wsparcie finansowe do procedury zabezpieczenia płodności, która polega na różne elementy takie dotyczące kwalifikacji strony medycznej, laboratoryjnej i oczywiście pobranie komórek rozrodczych, czyli u kobiet oocytów, u mężczyzn nasienia, a następnie poddanie ich kriokonserwacji w ciekłym azocie, czyli po prostu zamrożenie tych komórek, i miasto w ten proces finansuje przez okres 24 miesięcy, czyli 2 lata. Taka osoba może skorzystać jeden raz z takiej procedury w ciągu trwania całego programu.
Ten program jest kontynuacją. Ile do tej pory osób skorzystało z tego programu?
Jeżeli chodzi o liczbę osób, to przez okres od września, kiedy ten program się zaczął, 2021 do maja tego roku, bo program jeszcze trwa do końca roku. Takich osób chętnych, które złożyły wnioski, było 31, natomiast te, które przeszły procedurę, pełną procedurę, mieliśmy 24 osoby, w tym 10 kobiet i 14 mężczyzn.
Czy wiele osób zostało odrzuconych i czy wiele osób pyta się o taki program? Bo jak wiemy, procedura in vitro, a tym bardziej właśnie tutaj procedura zabezpieczenia, żeby kiedyś można było skorzystać, jest bardzo droga.
To realizator mógłby więcej powiedzieć. No tak jak mówimy, jest to nowy program, który zawiera te procedury, które nie są przez nikogo finansowane, bo NFZ nie finansuje tych procedur. Można powiedzieć, no aż 24 osoby uzyskały taką możliwość. Natomiast no, program zakłada troszeczkę większą liczbę, oszacowano na podstawie różnych danych. My zakładaliśmy objęcie tym programem w ramach posiadanych środków 40 kobiet i 25 panów. W tej chwili realizatorem tego programu jest Szpital Ginekologiczno-Położniczy Kliniczny z ulicy Polnej.
Radni zdecydowali też o przedłużeniu innego programu profilaktycznego, bardzo ważnego dla kobiet.
Zadecydowali jeszcze o przedłużeniu jednego programu, czyli dotyczącego profilaktyki osteoporozy wśród mieszkanek Poznania wieku 50+, oraz podjęli decyzję o wdrożeniu nowego programu dotyczącego profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób w wieku 65 lat i starszych.
W przypadku tego programu osteoporoza to jest do wszystkich mieszkanek Poznania, które mają powyżej 50 roku życia i nie miały wcześniej zrobionych takich badań, nie korzystały z tego programu, ale w przypadku tych bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom tutaj nie dla wszystkich seniorów jest to przeznaczone.
Tutaj na razie ten program, można tak powiedzieć, pilotażowo miasto wdroży, przeznaczając około 200 tysięcy rocznie. Grupa docelowa jest troszeczkę zawężona, dedykowany jest po prostu tym osobom w wieku 60+, ale u których również jest wysokie ryzyko zachorowania na chorobę związaną z zakażeniem pneumokokami. To są osoby na przykład z chorobami układu krążenia typu astma czy przewlekła obturacyjna choroba płuc, osoby z zaburzeniami kardiologicznymi czy zaburzeniami metabolicznymi typu cukrzyca.
Jak tutaj będzie wyglądała kwalifikacja? Jeszcze Państwo nie mają wybranego operatora, ale trzeba będzie mieć dokumenty poświadczające te choroby.
Tak, ale to nie my będziemy zbierali, tylko realizator będzie odpowiedzialny na podstawie oświadczeń, na podstawie dokumentów medycznych, żeby tą grupę zakwalifikować, te osoby, które się zgłoszą jako uczestników programu. Następnie no, będą dla nich bezpłatne szczepienia przeciwko pneumokokom.
Poznań był jednym z pierwszych samorządów, który od 2008 roku finansował szczepienia nastolatków przeciwko HPV. Od czerwca są one realizowane przez Ministerstwo Zdrowia, dlatego miasto postanowiło przeznaczyć pieniądze na inne programy profilaktyczne.
Na zdrowie.
Chorych na raka przybywa i będzie przybywać, dlatego Wielkopolskie Centrum Onkologii już myśli o rozbudowie. Chce przejąć budynek
Łazienki po szpitalu Przemienienia Pańskiego. Dyrekcja Centrum Onkologii podpisała list intencyjny w tej sprawie ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo, do którego należą budynki. Szpital Uniwersytecki ma je opuścić na przełomie 2026 i 2027 roku.
Podpisaliśmy porozumienie ze Zgromadzeniem Świętego Wincentego a Paulo.
Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu, profesor Julian Malicki.
Które zwróciło się do nas już jakiś czas temu, czy nie bylibyśmy zainteresowani nawiązaniem współpracy po opuszczeniu tych budynków przez Uniwersytet Medyczny. Zajęło nam trochę czasu na zastanowienie się, porozumienie podpisaliśmy. Chcemy rozszerzać działalność onkologiczną, chcemy w tym terenie. W niektórych wielkich miastach Polski podjęto decyzję o budowie od podstaw szpitala onkologicznego poza miastem, tak się stało w Bydgoszczy ileś lat temu, kiedy wybudowano Centrum Onkologii w Bydgoszczy poza miastem. Tak się dzieje teraz we Wrocławiu, gdzie jest decyzja, że w tych historycznych budynkach ten szpital nie może się rozwijać i powstaje Dolnośląskie Centrum Onkologii budowane od podstaw poza miastem. No my tutaj podjęliśmy tą decyzję wspólnie z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, że nie ma sensu przenosić Centrum Onkologii Wielkopolskiego, które jest dobrze doinwestowane, mieści się w kilku nowoczesnych budynkach. Widzimy, oddajemy teraz ten budynek ambulatoryjny. No i nie mamy takiego braku terenu, jak jest w innych miastach. No skoro tu się pojawia taka duża przestrzeń do zagospodarowania, to sensownie jest tą przestrzeń wykorzystać. No jest to, wydaje się, mądra i rozsądna decyzja.
Chorych na raka przybywa i będzie przybywać.
Prognozowanie wskazuje na to, że będziemy mieli niedługo 250 tysięcy nowych chorych.
Rocznie w całej Polsce, mówi profesor Maria Litwiniuk.
Z drugiej strony poprawiły się bardzo wyniki leczenia wielu nowotworów, co sprawiło, że nasi chorzy z bardzo zaawansowaną chorobą żyją dłużej i przez to mamy coraz większą liczbę pacjentów, którymi musimy się zająć. I żeby się zająć pacjentami, no potrzebni są lekarze, pielęgniarki, cała obsługa medyczna, której mamy ciągle za mało, ale zwiększenie limitów dla studentów, powstawanie nowych uczelni sprawia, że lekarzy będziemy mieli więcej. Druga rzecz, która jest niezbędna, to jest miejsce. A tego miejsca w Wielkopolskim Centrum Onkologii nam zawsze brakowało i brakuje. I chociaż pan dyrektor robi wszystko, żeby zabudować tu każdy skrawek terenu i wydaje się, że już go po prostu nie ma, no oddajemy nowy budynek do użytku, taki ambulatoryjny, który będzie oddany w tym roku i już wiemy, że to jest za mało. Że to jest za mało i że potrzebujemy więcej miejsca i musimy być gotowi na tą falę nowych zachorowań, która nastąpi i gdyby się to wszystko spełniło i gdybyśmy mogli, że tak powiem, zamieszkać w tych budynkach dawnego szpitala Przemienienia Pańskiego, to rozwiązałby się ten, z jednej strony ten problem lokalowy, a z drugiej strony ta tradycja, 200-letnia tradycja tego szpitala byłaby utrzymana. No i wydaje mi się, że to jest znakomite rozwiązanie.
Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii na razie nie zdradza, co mogłoby się znaleźć w dawnym szpitalu Przemienienia Pańskiego. Na pewno Centrum Onkologii potrzebuje miejsc na oddziałach.
Na tym etapie nie mogę o tym mówić, choćby z tego powodu, że w tej chwili jest to szpital, który jest użytkowany przez Uniwersytet Medyczny, bo to jest zupełnie inne specjalności tam są w tej chwili. Do tego podejdziemy w ciągu tych najbliższych 2-3 lat, kiedy tamte budynki i o ile zostaną opróżnione.
Wiadomo, że pomieszczenia będą wymagały remontu.
Standardy prowadzenia działalności medycznej ulegają podwyższeniu. No, trzeba pamiętać, że to jest zwykle tak, że podmiot, który prowadzi tą działalność, no to ma tą zgodę. My jako nowy podmiot będziemy musieli te budynki przystosować. No, trzeba powiedzieć, że nowoczesne technologie dzisiaj pozwalają na zachowanie historycznego charakteru ze zmianą istotną wnętrza.
Czyli jakiś remont jest możliwy?
Powiedziałbym raczej przebudowa.
Przede wszystkim jest potrzebne to, żeby nasi pacjenci nie czekali w kolejkach i żeby tych kolejek nie było, a jeden z elementów tego nieczekania to jest po prostu miejsce. Mówi się dużo teraz o skoordynowanej opiece onkologicznej i mówi się, każdy pacjent powinien mieć swojego koordynatora, tylko nikt nie bierze tego pod uwagę, że jeśli w przypadku naszego szpitala liczba koordynatorów ma wzrosnąć tam z 200 paru osób do 50 czy do 100 osób docelowo, to każda z tych osób musi mieć minimum pod tytułem kawałek blatu, komputer i telefon. A to trzeba gdzieś postawić zwyczajnie. I proszę sobie wyobrazić stworzenie miejsca pracy dla 50 osób. Mamy fantastycznych rehabilitantów, fizjoterapeutów, którzy nie mogą rozwinąć skrzydeł, bo nie mają gdzie. I mamy fajną rehabilitację, ale cały efekt pryska w takiej sytuacji, w której pacjenci są stłoczeni i koło siebie ćwiczy duża ilość osób. Te urządzenia są postawione blisko siebie, niektóre są porozstawiane, na przykład na chirurgii jest kilka i można by to było zrobić, to co robimy, wszystko zrobić lepiej.
I taką możliwość dają nowe przestrzenie szpitalne przy Długiej. W planach jest także stworzenie oddziału hospicyjnego i centrum, gdzie pacjenci znajdowaliby pomoc w powrocie do pracy po chorobie.
To był ostatni temat w naszym magazynie. Zapraszamy za tydzień o tej samej porze. A wszystkie poprzednie odcinki magazynu można znaleźć na naszej stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.